Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Przyjaciele metali ziem rzadkich zebrali się po raz kolejny na posiedzenie klubowe. Minister cybernetyk Piotr Nowak nieobecny w czasie naszego poprzedniego spotkania, ale ta nieobecność jest usprawiedliwiona. Szczepan Ruman, prezes Core Energy, obecny podczas ostatniego spotkania i nie po raz pierwszy w klubie przyjaciół metali ziem rzadkich Grzegorz Ślak, przedsiębiorca i teraz można powiedzieć gość honorowy, więc honorowy gość. Może pierwsze zdanie. Będziemy rozmawiać tak o Donaldzie Trumpie, bo jest przyjacielem metali ziem rzadkich, jest przyjacielem ropy, przyjacielem węgla, przyjacielem księcia Arabii Saudyjskiej, z którym podpisał interesy. Przyjacielem wygląda na to, że troszkę się zaprzyjaźnił z prezydentem Zełenskim, a na pewno przyjaźni się z Donaldem Trumpem Karol Nawrocki. Więc tu mamy pełny zbiór przyjaźni Donalda Trumpa, więc zaczynamy od przyjaciół Donalda Trumpa, którzy są w Polsce, czyli od wczorajszej debaty prezydenckie. Tak na ogół nie zaczynamy od polityki naszego klubu przyjaciół metali ziem rzadkich, ale spróbujmy, bo czy panowie są usatysfakcjonowani poziomem retorycznym i faktografią, a szczególnie spojrzeniem na gospodarkę ze strony kandydatów w wyborach prezydenckich? Przedsiębiorca, pan Grzegorz Ślak.
Pytanie jest trudne, ponieważ o gospodarce wczoraj było bardzo mało. W ogóle w polskiej polityce, ja wczoraj nie od początku, ale gdzieś już od 30 minuty tą całą debatę obejrzałem i to obejrzałem ją dość dokładnie. I cóż można o niej powiedzieć? Najgorsze jest to, że w tej polityce, polityka gospodarcza Polski nie istnieje. My dzisiaj, jak ja bym miał zdiagnozować polskie problemy, to uważam, że one przez polityków są w ogóle źle diagnozowane, bo pierwszym i podstawowym problemem, uważam, to jest demografia. I to jest coś, co powinno tej debacie absolutnie patronować w sposób taki oczywisty na pierwszym miejscu. Jak wiecie panowie, powiedzmy w Polsce w 2024 roku, o ile pamiętam, urodziło się około 250 tysięcy dzieci. To jest najmniej od II wojny światowej. I teraz, a zmarło ponad 400 tysięcy ludzi, o ile dobrze pamiętam. My w tej chwili mamy sytuację taką, że w Polsce mamy naprawdę dramatyczny problem braku rąk do pracy. I tak naprawdę nie widzimy żadnego sposobu, żeby to w perspektywie na przykład 10-letniej rozwiązać. To jest coś, pan redaktor tutaj przeprowadzał wiele wywiadów na temat deregulacji, na temat różnych rzeczy, powiedzmy, które mają w polskiej przedsiębiorczości pomóc, a polska przedsiębiorczość ma problem jeden. My nie będziemy mieli za chwilę kim pracować. To się pogłębia cały czas mocniej. Wczoraj w tej debacie to chyba zajęło, no nie wiem, 10 minut powiedzmy i to jeszcze takie...
No dobrze, ale co politycy mają do demografii? Zawsze się zastanawiam. Demografia się toczy swoim własnym rytmem, swoim własnym biologicznym kołem. Jak ktoś chce mieć dzieci, to je ma. Jak nie chce, to nie ma. To wszystko zależy od umysłu, od innych paru istotnych rzeczy. Ale dlaczego ma to zależeć od polityków?
Ale sam pan nawiązał do wczorajszej debaty i to wczoraj było tematem.
Było tematem, tak.
Tylko, że powierzchownie zatem politycy powinni wprowadzić rozwiązania takie, żeby, przepraszam za to powiedzmy, ale w sposób bezpośredni należy powiedzieć, żeby w Polsce opłacało się mieć dzieci. To w tej chwili świat tak wygląda. Musi się to opłacać. Dzisiaj mamy sytuację tego rodzaju, że nie mamy żadnych elementów, które by w jakikolwiek sposób, powiedzmy, powodowały, żeby ta dzietność w Polsce była...
No dobrze, ale to ja przerwę na chwilę, bo rozmawiałem kiedyś z pewną Czeczenką, uchodźczynią z Czeczenii, która miała 13 dzieci. Więc jej zapytałem, no dobrze, pani nie ma pieniędzy, ma pani 13 dzieci, no to jak? A ona powiedziała, kromka chleba się zawsze znajdzie. I to była jej odpowiedź na to pytanie. Więc jak ktoś chce i może, to ma.
No tak, tylko że gdyby w Polsce wprowadzić coś takiego, powiedzmy, że jednak odeszlibyśmy od tego programu 500+, który, jak wiemy, na dzietność nie ma żadnego wpływu. Gdybyśmy wprowadzili udogodnienia podatkowe dla osób mających dwoje i więcej dzieci. Gdyby w jakikolwiek sposób, powiedzmy, ta promocja, przepraszam też za wyrażenia, ale tej dzietności wyrażała się finansowo w sposób znaczny dla tych osób, na przykład nie tylko w zwolnieniach podatkowych, ale też w jakiejś pomocy państwa, powiedzmy, w stosunku do osób mających dwoje i troje dzieci. To jest konieczne w tej chwili już. I to jest jakby pierwsza sprawa, na razie to tak ogólnie powiem. Druga sprawa, która też była mało podejmowana, to jest kwestia deficytu budżetowego. My mamy w tej chwili sytuację naprawdę, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, dramatyczną. My mówimy o wielkich planach, budowaniu CPK, budowania elektrowni jądrowych, uzbrojenia i tak dalej, natomiast my po prostu nie mamy pieniędzy. I to jest coś, co wczoraj również nie było w tej debacie właściwie poruszone, bo to jest problem bardzo poważny. I to dla zajawkę ja bym zostawił, a resztę panom oddam.
No dobrze. To co? Zaczniemy od finansów czy od problemów demograficznych, panie ministrze?
Jedno z drugim się, można powiedzieć, wiąże w średnim czy długim terminie. Natomiast no, z demografią jest problem. Tylko ja bym to rozbił na dwie rzeczy. Jedna to jest chyba kwestia tak zwana kulturowa, tak? Bo wszystkie te kraje, nazwijmy to zamożne, idą w podobnym kierunku. Styl życia, to co widzimy, jest promowane w mediach różnego rodzaju, jakiś, nie wiem, styl życia, ten taki nowoczesny, zachodni, jednak jest taki, że nie sprzyja tej demografii. To jest jedna rzecz i z tym można walczyć, ale nie zawsze ma się dobry skutek. Natomiast jest kwestia też tak zwana ekonomiczna, o czym pan prezes powiedział. Na przykład Orban wprowadził na Węgrzech, że jeżeli małżeństwo czy rodzina ma trójkę dzieci albo więcej, to kobieta do końca życia jest zwolniona z podatku dochodowego. Więc mi się wydaje, że można tego typu rzeczy robić. Po drugie jest kwestia związana z infrastrukturą, jeśli chodzi o żłobki i dostępność do pomocy medycznej, jeśli chodzi o matkę z dziećmi, ponieważ no jak ma, nie wiem, dwójkę czy trójkę, jedno jest chore, kto zawiezie tę dwójkę do szkoły, to pojawiają się pewne problemy często z tym związane. I również jest kwestia w ogóle no, promowania tego, pokazywania, jaka to jest wielka wartość. To są dwie kwestie. Kolejną kwestią jest to, tak jak pan prezes mówi, że no, nie będzie niedługo rąk do pracy. Mi się wydaje, że zmierzymy się w pewnym sensie z jakimś takim niedopasowaniem, jeśli chodzi o umiejętności, ponieważ Polska w dużej mierze są lokowane w Polsce tak zwane shared services, tak? Czyli Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa. To są rodzaje prac tak zwanych białych kołnierzyków klasy średniej, czyli jak są, nie wiem, podam przykład firmy Shell, która działa na całym świecie, to w Polsce ma tak zwane shared services dla wszystkich swoich oddziałów na całym świecie. I tam są osoby, które pracują związane z rozliczeniami, spojrzeniem na ryzyka, sprawdzaniem kontrahentów, tak zwany cały back office, middle office.
W Krakowie to jest.
Tak. To są rzeczy, które są bardzo łatwo do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Akurat właśnie ten sektor, tak, shared services, gdzie są powtarzalne, bardzo proste elementy porównywania, sprawdzania, czy się konta zgadzają, kontrahenci, takie troszeczkę maszynowa robota. I mi się wydaje, że w perspektywie od 3 do 5 lat, gdy ta technologia idzie bardzo mocno do przodu i również tak samo kwestie związane z programistami, a w Polsce jest bardzo dużo też programistów, którzy świadczą usługi na zewnątrz. Proszę posłuchać sobie prezesa Microsoftu, który od kilku miesięcy już mówi o tym oficjalnie, że zmienia się styl programowania i nie będzie potrzeba tylu programistów, ponieważ będzie dostęp do bazy danych. Kwestia jest składana na dostęp do bazy danych i tworzenie agentów AI, które z tych bazy danych wewnątrz firmy będą wyciągały nam rzeczy, więc tyle programistów nie będzie potrzebnych, których mamy do tej pory. To mi się wydaje, że w perspektywie 3 do 5 lat będziemy spotykali się z bardzo dużym bezrobociem, jeśli chodzi o tak zwane białe kołnierzyki średniego szczebla, które pracują w shared services i IT. Z drugiej strony, tak jak pan prezes mówi, będziemy mieli, mi się wydaje, nadmiar tych osób, podaż tych osób na rynku pracy, natomiast podaż osób do tych prac takich fizycznych, prostszych, być może w różnego rodzaju fabrykach, no to będzie niedopasowanie, bo te osoby nie będą chciały akceptować tej pracy, a z drugiej strony będą przedsiębiorcy, którym będzie brakowało do tych prac takich prostszych, więc to jest kwestia demografii. Jeśli chodzi o finanse, no jesteśmy na ścieżce bardzo niebezpiecznej, nie tylko my, bo cały świat, wszystkie kraje zaczynają się zmagać z tak zwanym nadmiernym zadłużeniem.
Zachodnie,
tak. Znaczy nie tylko, no wydaje mi się, że kraje te, które są, nie wiem, w Afryce też mają problem z tym, tylko często mają problem z pozyskaniem kapitału, a jak już mają, to czasami nie wiadomo, jak go spłacą. Natomiast jest problem, ponieważ on był wywołany po pierwsze z jednej strony pandemią, i gdzie w ogóle po 2008 roku, po globalnym kryzysie finansowym, gdzie stopy zostały ścinane bardzo mocno, stymulacja postępowała przez stronę fiskalną, czyli emisja długu przez państwo, żeby robić inwestycje publiczne. Natomiast to było w COVID-zie tak jakby również ten pedał gazu, nazwijmy to brzydko mówiąc, dociśnięty. Natomiast gdzie pojawiła się inflacja i stopy procentowe poszły do góry, no to widzimy to z opóźnionym cyklem. Ten cykl wynosi różnie. W Polsce to jest mniej więcej około 3 do 5 lat. Średnia zapadalność długu w Polsce tego państwowego to jest około 4,5 roku. Tak? Więc nawet jeżeli teraz stopy procentowe zejdą w dół, tak jak niektórzy ekonomiści sejmowi, nazwijmy to politycy, którzy się uważają za ekonomistów, wypowiadają się, że jeżeli stopy zostaną ścięte, wczoraj taką wypowiedź słyszałem, to 10 miliardów na tym zaoszczędzi minister finansów. To jest nieprawda. Jeżeli dług wynosi 50 parę procent PKB, to jego średnia zapadalność jest około 4,5 roku, to dopiero po 4,5 roku realny ten efekt będzie widoczny, obniżkę stopy procentowej, tak? Bo jeżeli ktoś pożycza na 10 lat ze stałą stopą procentową, to nawet jak stopy procentowe pójdą w dół, to nowy dług taniej zaciąga, ale ten stary cały czas musi obsługiwać, a jest go gro. Więc z tego punktu widzenia zadłużenie, obsługa długu będzie cały czas rosła, natomiast przy tak dużym deficycie 7,5% wzrost gospodarczy na poziomie 3-3,5% pokazuje, że no, mamy problem. I to samo jest w Stanach Zjednoczonych, no, w całej Europie Zachodniej.
No dobrze, ale tutaj teza jest, ale najpierw Szczepan powiedział to wstępną analizę. Bo tutaj teza jest bardzo mocna, no, że nie stać nas na to, co chcemy zrobić. W związku z powyższym trzeba zadać sobie pytanie, jak mamy zrobić coś, na co nas nie stać. Nie. Szczepan poszukuje tego, bym powiedział, pomysłu. Ja poszukuję też od 16 lat tego pomysłu i jakoś to idzie. No, dajemy radę.
Tak, ja jestem optymistą odnośnie swoich planów dotyczących firmy i jakichś inwestycyjnych. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te tutaj poruszone kwestie, to myślę, że ogólnie dzietność jest odbiciem jakiegoś optymizmu w społeczeństwie. I to widzieliśmy w przeszłości, że no, jak jest wojna, to jest bardzo mało dzieci. Potem wojna się kończy, jest pokolenie tak zwanych baby boomers. Wszyscy z ulgą biorą śluby, pojawiają się dzieci i tak dalej. W związku z czym myślę, że to, że jest w Polsce tak mało dzieci, powinno być niepokojącym sygnałem odnośnie polskiej rzeczywistości, że ludzie się nie czują dobrze, że ludzie się nie czują bezpiecznie. I są jakieś poważne przyczyny dla tego, dlaczego dzieci się nie rodzą. I tu zwrócę uwagę, że o ile Polska jest w ogonie, być może jest ostatnim krajem Unii Europejskiej albo przedostatnim, jeśli chodzi o dzietność, to Czechy tuż za naszą granicą są jednym z pierwszych i mają bardzo wysoką dzietność. Więc jak się okazuje, można leżeć w tym samym w zasadzie regionie, być relatywnie podobnym krajem, a jednak mieć bardzo wysoką dzietność. I ja bym tutaj tylko powiedział, że jeśli chodzi o te zwolnienia, tudzież niezwolnienia podatkowe, ja uważam, że rodziny nie potrzebują żadnej łaski od państwa czy polityków. Problem jest tylko taki, że naturalnym stanem byłoby uznanie, że na przykład kwota wolna od podatku nie przysługuje na podatnika, tylko na osobę w gospodarstwie domowym. Czyli jeżeli ktoś żyje w małżeństwie i ma czwórkę dzieci, to ma 6 razy kwotę wolną, 6 razy próg podatkowy, bo ma 6 osób na utrzymaniu.
Czyli są, krótko mówiąc, rozwiązania.
To nie byłaby żadna łaska od nikogo. Problem jest tylko taki, że nasi politycy tworzą ulgę do ulgi, dopłatę do dopłaty, wyprawkę, coś cuda niewidy. I wszystko to przedstawiają jako jakieś wielkie wyjście naprzeciw, a nasz system podatkowy, fiskalny jest wciąż antyrodzinny. Był taki od roku 90. I po wprowadzeniu wszystkich ulg jest wciąż antyrodzinny, to znaczy osoby przebywające na utrzymaniu, wiadomo, że jak ktoś ma dziecko, płaci za szkołę, za leki, za różne wydatki, to no, jest osoba, którą się utrzymuje i ktoś w mieszkaniu obok żyje sobie jednoosobowo i ma dla siebie kwotę wolną i tak dalej, a dla tych dzieci, które żyją w mieszkaniu obok, kwoty wolnej nie ma, więc Naprawdę wystarczyłoby system podatkowy uczciwy,
to który ja będę teraz ministrem finansów, dobrze? Panie ministrze, mogę na chwilę?
Oczywiście.
Ale proszę pana, wie pan jaki wpływ do budżetu będzie, o ile będzie mniejszy, ile miliardów w tej chwili pan zabrał państwu, a na służbę zdrowia, a na wojsko, a na edukację? No proszę pana, nie, tak nie może być, tak nie można zrobić, tak nie można robić, o czym pan mówi, proszę pana.
Oczywiście, że tak może być, wystarczyłoby tylko zrekalibrować stawki podatkowe, kwoty wolne, progi i tak dalej, tak żeby to było uczciwie. Kiedyś były takie w średniowieczu podatki tak zwane podymne i płaciło się od komina, czyli od gospodarstwa domowego. A ile w tym gospodarstwie domowym jest osób, no to już tyle jest, ile jest.
No dobrze. Tak.
Uważam, że jeżeli nawiązując do wczorajszej tej debaty, jeżeli w Polsce nie dorobimy się polityków, którzy w sposób otwarty i realny będą rozmawiać o rozwiązaniu takich problemów jak demografia, to my rozwój Polski jest bardzo zagrożony ze względu na to, że naprawdę to jest poważna sprawa. Ja widzę przedsiębiorstwa, proszę zwrócić uwagę, powiedzmy, że w tej chwili, to co mówił pan minister, w jednej z firm, powiedzmy, miałem nabór pracowników i na dyrektora zarządzającego dostałem 400 podań, prawda? 400 podań. Na proste stanowiska, powiedzmy, praktycznie, powiedzmy, ten mój popyt nie został zaspokojony. Przyszło połowę podań niż tych, co potrzebowałem. My dzisiaj mamy bardzo duży problem z tak zwaną, powiedzmy, niższą kwalifikacją pracowniczą. Tych ludzi nie ma. Jeżeli ktoś myśli, że my to załatwimy, powiedzmy, importem pracowników, to jest nieprawda. To generalnie rzecz biorąc udało się tylko Niemcom w latach 80. tam wtedy z tą emigracją turecką, a już potem w tych 2000 latach już się nie udało.
Ale to trzeba było napisać w ogłoszeniu, że do pracy przy taśmie jest potrzebny dyplom socjologa. I od razu by się zgłosiło tyle osób, ile trzeba.
Mamy naprawdę sytuację bardzo poważną i to, że dla nas w debacie prezydenckiej najważniejsza jest kawalerka, to jest jakaś porażka, powiedzmy, w tej chwili, bo cały czas, powiedzmy, to są tabloidowe problemy. To są jakieś rzeczy, które bardzo są nośne, które jednego wykluczają, a drugiemu dają szansę. A nie ma tej debaty najważniejszej. Tutaj pan minister troszeczkę, że tak powiem, tak lekko przeszedł, powiedzmy, nad tym deficytem budżetowym 300 miliardów złotych. Ja nie muszę ani pana ministra do tego przekonywać, ani panów, powiedzmy, że to jest zadłużenie, którego my jeszcze nie ćwiczyliśmy. Tak naprawdę nie ćwiczyliśmy takiego zadłużenia. I przynajmniej w tym 30-leciu. I jeżeli my dzisiaj nie mamy dobrych wyliczeń co do rozwoju polskiej gospodarki w roku 2025, a tak naprawdę nie mamy. Zadłużenie polskich firm też jest w tej chwili jedno z większych w ostatnim 10-leciu. I ja nie wiem na przykład, ja nie znam dzisiaj strategii, być może nie śledzę dokładnie, powiedzmy, planów rządu, ale ja nie znam strategii takiej podstawowej, co ma być naszym priorytetem, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy w najbliższych 3 latach. Może panowie wiedzą, co ma być.
Ja jeśli mogę od razu się odnieść do tego, to bym powiedział, że te dwa problemy są związane. To znaczy, bo dzietność to jest, cokolwiek ktoś zacznie z tym robić, to się za rok nie zmieni. To jest horyzont strategiczny. Czyli to, że teraz jest bardzo źle, to jest wynik ostatnich, powiedzmy, 20 albo 30 lat.
No tak, już przyczyna jest jakby
I tak samo kwestie na przykład energetyki, to o czym rozmawiamy tutaj często, czyli perspektywy polskiej energetyki na lata 30, na lata 40, konkurencyjności naszego kraju, z tym też kulujemy. Dlatego, że po prostu myślenia strategicznego nie ma. Chociaż ja tylko, żeby powiedzieć coś pozytywnego o tej debacie, to powiem, że ja bym sobie życzył, żeby taka kampania wyborcza trwała cały czas. Dlatego, że i tak taka debata, w której jest 13 kandydatów i są ci niszowi i mają tyle samo czasu, co ci mainstreamowi i mogą mówić różne takie bardziej niszowe rzeczy, to i tak jest ożywcze w stosunku do tego, co jest codziennie. Że ta debata na co dzień jest jeszcze bardziej zamknięta i uszczuplona. Ale 300 miliardów deficytu, no to rozumiem, że na 30 milionów dorosłych obywateli każdy po 10 tysięcy i mamy. No, czyli zadłużamy się tak tysiaka miesięcznie na głowę.
Nie, to znaczy, ja bym chciał jeszcze tu jedną rzecz. Pan redaktor powiedział, że nie mam pieniędzy. Nie, no, nie jesteśmy w sytuacji takiej, że nagle nie mam pieniędzy. Jako Polska jesteśmy cały czas w relatywnie, podkreślam, relatywnie dobrej sytuacji.
Bo zaglądamy do Narodowego Banku Polskiego.
Nie. Dług do PKB mamy na poziomie tam około, nie wiem, 48-49% będzie pod koniec tego roku. Ten PDP, czyli to jest państwowy dług publiczny. I nas interesuje z jednej strony ten, bo on jest ograniczony konstytucyjnie, tak? Często pada w debacie publicznej, że mamy ograniczenie 60% dług konstytucyjny. To się wiąże z tym długiem PDP, bo jest też dług liczony według europejskich standardów i do niego się wlicza na przykład dług, który emitował PFR na tą tak zwaną tarczę PFR-u i BGK na fundusz drogowy, który jest fundusz od wielu lat do budowania dróg. I on jak się uwzględni, to on już jest teraz na poziomie około tam, nie wiem, 53% może. Ale jeśli chodzi o ten dług, to nie ma kary. Płacimy odsetki, okej, obsługujemy go. Natomiast główny jest ten, który jest około 47%, będzie na koniec roku. I tutaj sytuacja jest taka, że no, jako jeden z nielicznych krajów mamy wpisane w konstytucję, że on nie może przekroczyć 60%. Jeżeli dojdzie do poziomu 55%, to rząd musi mieć zrównoważony budżet, tam są różnego rodzaju obostrzenia. I każdy rząd kombinuje, jak to zrobić. Dlatego wtedy, nie wiem ile to lat temu było, już nie pamiętam, minister Rostowski zabrał obligacje z OFE, tak? Żeby zmniejszyć ten dług, no bo bali się, że trzeba będzie równoważyć budżet, żaden rząd tego nie lubi, bo wyborcy są zdenerwowani, bo brakuje pieniędzy. Więc generalnie to nie jest tak, że my nie mamy pieniędzy, mamy, tylko skończyły się czasy, kiedy politycy mogli sobie popełniać błędy, żeby te pieniądze źle wydawać. Teraz, jeżeli popełnimy kilka błędów związanych z wydatkowaniem środków budżetowych, mówimy o dziesiątkach miliardów, na rzeczy, które nie będą się przekładały na inwestycje, nie będą zwiększały naszego potencjalnego PKB, to za kilka lat będziemy mieli poważny problem. Jeżeli będą inwestycje dobre, tak jak, nie wiem, no rozbudowa CPK, kilka elektrowni jądrowych, tak? Coś, co zwiększa nasze PKB, pozwala się firmom rozwijać, rosnąć przedsiębiorcom, to problemu z zadłużeniem nie będzie. Bo rośnie gospodarka. To, że jest 300 miliardów, to nic nie znaczy. To się zawsze podaje w kwestii, ile to jest do PKB. Więc z tego punktu widzenia nie będzie problemu. Natomiast jesteśmy w momencie, kiedy już nie można pozwalać sobie na różnego rodzaju błędy czy zaniedbania. Bo jeżeli zrobimy zaniedbania, między innymi z demografią, między innymi właśnie z brakiem budowania tanich źródeł energii, to się okaże, że polskie PKB się obsuwa, dług do PKB bardzo mocno rośnie i wpadamy w spiralę.
No dobrze, ale wróćmy w takim razie do pierwszego zdania, które wypowiedział pan Grzegorz Szlak. I zresztą wielokrotnie pan minister też mówił, wszyscy tutaj mówiliśmy o tym, polityka gospodarcza nie istnieje, nie ma planu strategicznego. Pan potwierdza. Tak. No to w jaki sposób można dobrze inwestować, skoro nie wiemy, w co można inwestować, albo państwo nie ma takiego pomysłu, poza, jak powiedział marszałek Hołownia, no to jest fantastycznie, bo teraz będzie bardzo dużo wiatraków i będzie bardzo dużo energii z wiatru. No to wykrzyknął w którymś momencie.
Nie chciałbym się mądrzyć, w co należy inwestować w sposób taki prosty. Ja uważam, że Polska, tak jak tu już powiedziałem, chyba u pana redaktora powiedziałem, my powinniśmy wykorzystywać w sposób mądry to, co mamy. Tak jak na przykład wczoraj tam padło na tej debacie, co ja wiedziałem, jak jeden z kandydatów, chyba panu Nawrockiemu, zadał pytanie, ile węgla wydobywa się na przykład w kopalni Krupiński. Prawda? No oczywisty jest, że te kopalnie zostały zamknięte. Tam się nie wydobywa węgla. Ja uparcie twierdzę, że wydobycie węgla i spróbowanie, powiedzmy, wdrożenia nowych technologii poprzez gazowanie węgla i flotację węgla, to jest coś, co w Polsce powinno się robić i absolutnie, powiedzmy, ułożyć plan na to, jak wykorzystać to bogactwo naturalne, które w Polsce jest, niekoniecznie w ten sposób, w który to było wykorzystywane w całości przez lata, ale żeby nie pozbywać się tego dobra, które istnieje. Pan minister mówi o CPK, powiedzmy, o kwestii tego rodzaju, ale ja na przykład nie wiem na dzisiaj, kiedy to CPK ma być zakończone, jakie ono ma przychody przynosić, jaki tam ma być EBITDA. Ja tego nie widziałem. Być może przeoczyłem, ale ja tego nie widziałem. To jest najważniejsze. No, jeżeli mamy w coś zainwestować bardzo duże pieniądze, to powinniśmy znać stopę zwrotu tej inwestycji. Prawda? A ja jej nie znam. Ja dzisiaj tak naprawdę nie wiem, jaki ma być, powiedzmy, zwrot z inwestycji, a przede wszystkim ile ta inwestycja ma trwać, bo tam chyba 3 daty już słyszałem zakończenia tej inwestycji.
No za budowę się wziął ktoś, kto nie chciałby wybudować tego CPK, więc trudno, żeby powiedział autentyczne cyfry, podawał albo liczby, albo daty,
no, tak, bo nazywa się ten pan Lasek. Realizować taką. I ostatnia rzecz, o której też mówię bardzo dużo, to jest kwestia najważniejszego, uważam też, branży poza energetycznej, to jest kwestia usytuowania naszych pereł w koronie, to jest Orlenu. To jest i całego już, powiedzmy, razem z Lotosem. Czy my naprawdę chcemy budować przedsiębiorstwo z bazą, czyli własnym upstreamem, czyli ropą, czy generalnie, że chcemy ryzykować i mieć zakład przetwórczy, który tak naprawdę dzisiaj tak wygląda. Bo tak jak już mówiłem, chyba też u Państwa, albo już nie pamiętam, powiedzmy, my dzisiaj musimy brać pod uwagę, że może nastąpić porozumienie ponad naszymi głowami z Rosją. Jeżeli, powiedzmy, do rafinerii Schwedt będzie dostarczana ropa rurociągiem poza Polską, to konkurencyjność Orlenu znika. I wtedy Orlen bez swojej ropy i dostarczano ją w ten sposób statkami gdzieś tam z daleka, jest po prostu kolosem na glinianych nogach. To są bardzo ważne rzeczy i na to w takich debatach ja chciałbym mieć odpowiedź, bo ja nie pamiętam w tej chwili, ale Orlen wypracowuje tam chyba 2% polskiego PKB, powiedzmy, jeżeli chodzi, powiedzmy, o... To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi, powiedzmy, o zysk i gdzieś tam, powiedzmy... To jest bardzo ważne przedsiębiorstwo. A my naprawdę bardzo ryzykujemy dzisiaj przy tych warunkach geopolitycznych, jeżeli nie budujemy bazy dla tego przedsiębiorstwa. A bazą jest własne złoża ropy.
No dobrze, ale skąd by wziąć własne złoża ropy, skoro nie ma w Polsce, czy gdzieś pójść trzeba na jakąś wycieczkę i je znaleźć?
Na przykład do Kazachstanu.
I to jest tak, że można sobie stworzyć taki plan, w którym ropa z Kazachstanu płynie do Orlenu i należy do Orlenu?
No, Kazachowie już chcieli kupić raz, powiedzmy, na przykład Morzejki, powiedzmy, tylko że wtedy my zapłaciliśmy tyle za te Morzejki, że nawet Kazachów przebiliśmy. Także jest kwestia tego rodzaju, że oni cały czas gdzieś tam, ale... Ja nie chciałbym, powiedzmy, wchodzić i komuś mówić, że tam w Kazachstanie trzeba akurat ta ropa musi być. Jeżeli my chcemy zbudować gospodarczo państwo, powiedzmy, na silnych podstawach, to musimy stworzyć nasze podstawowe działy, nasze podstawowe takie perły w koronie, które są. Jeżeli my tego nie będziemy, my się patujemy Orlenem, powiedzmy, w tej chwili co do kwestii, powiedzmy, wypracowanego zysku, co do kwestii przychodów i tak dalej. Natomiast my nie rozmawiamy o perspektywie. Rafineria bez swoich złóż ropy jest rafinerią na glinianych nogach. I trzeba to sobie powiedzieć wprost.
Jeśli mogę, ja bym tutaj takie zaproponował ryzykowne wyjaśnienie tego fenomenu. Bo na przykład jak w Stanach Zjednoczonych są wybory, to wszyscy wiedzą, że wybory w Stanach wygrywa się polityką wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Jaka będzie międzynarodowa polityka Stanów Zjednoczonych, średnio amerykańskiego wyborcy obchodzi. Liczy się, czy będzie praca, zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. U nas jest natomiast na odwrót. Takie mam wrażenie po naszych kampaniach, że jest pytanie, czy będziemy bardziej ze Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej z Unią Europejską i tak dalej. Czyli u nas wszyscy akcentują to, za kim będziemy podążać. No to jak my się zastanawiamy, za kim będziemy podążać, to jak my mamy mieć swoją własną strategię, jak my tylko myślimy o tym, za kim będziemy iść i czyim śladem. I to jest gospodarczy problem, dlatego że jeżeli nie ma niezależnego myślenia, takiego jak pan tutaj przedstawia, o tym, jak nasze różne ważne przedsiębiorstwa, jaką mają mieć strategię, jaką mają sobie zapewnić, tylko my się zastanawiamy, w który nurt powinniśmy się wpisać, czy w taki nurt, a może trochę bardziej w taki, no to jeżeli chcemy podążać, to zawsze będziemy za kimś.
Tylko jedno zdanie jeszcze, panie ministrze, przed pana powiedzenia. My nie mamy porządnej debaty gospodarczej. Niestety do polityki idą ludzie, którzy uczą się tylko PR-u, są generalnie rzecz biorąc wyedukowani do tego, jak zdobywać władzę, a nie jak skutecznie i efektywnie budować wartość dodaną państwa polskiego. I to jest nasz problem. Te problemy, o których ja mówię, to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, ani nawet szczególnie odkrywcze. To po prostu trzeba napisać, trzeba przedstawić społeczeństwu i trzeba przedstawić plan, jak to realizować.
Ponieważ pan minister, odwołujemy się czasami do doświadczenia pana ministra, no czy z tą tezą pan się zgadza, że PR, a za PR-em mało?
Tak, no jak przeanalizuje się ostatnie 30 parę lat polityki naszej, no to niestety, ale to jest w dużej mierze oparte na PR-ze i niestety dużo osób, po pierwsze, w polityce bardzo często jest negatywna selekcja, po drugie, partie są tak uformowane, że bardzo często jest, polega to na lokalnym jakichś układach i strukturze i hierarchii, która jest od lat gdzieś funkcjonuje w partii. Po drugie, kwestia jest jeszcze taka, że dla niestety, dla to państwo możecie swoich posłów lokalnych pytać. Bardzo często jest tak, że posłowie powinni mieć wizję gospodarczą i ją rozprzestrzeniać, żeby uświadamiać społeczeństwo. I niestety też spotkałem się z osobami z różnych stron sceny politycznej, dla których stanowisko jest celem samym w sobie. Stanowisko powinno być narzędziem czy środkiem do osiągnięcia przepraszam, jakiejś wizji Polski. Tak, ja chcę być ministrem, ponieważ mam wizję taką i taką. Może nie to, że chcę być ministrem. Ja chciałbym w Polsce zrobić to i to. A czy będę ministrem i to mi umożliwi to? Czy będę doradcą i to mi umożliwi to? Czy będę zwykłym posłem, ale umożliwi to zrealizację wizji, którą ja chcę? To powinien być cel nadrzędny. A dla nas, większości osób, jest cel nadrzędny bycie ministrem. Zostaję ministrem, siadam na stołku, bo to był mój cel i koniec. Tak? Więc no niestety jest problem. W biznesie się różni się to tym, że jedna mądra osoba powiedziała, że w biznesie zatrudniamy osoby mądrzejsze od siebie i ich słuchamy. W polityce niestety jest odwrotnie.
Szczepan powiedział też o pewnym odwróceniu sposobu komunikowania, że w Stanach Zjednoczonych jest rozmowa na temat tego, co w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jak prowadzić politykę zagraniczną. No, ale Polska to nie są Stany Zjednoczone. My jesteśmy uzależnieni. Stany Zjednoczone i Donald Trump chce odbudować niepodległość Stanów Zjednoczonych i tutaj przechodzimy do czegoś, co być może ma duże znaczenie i będzie w przyszłości miało duże znaczenie dla pokoju na Bliskim Wschodzie, dla wojny na Ukrainie, dla sytuacji w Polsce, czyli do tych kontraktów wielkich czy porozumień finansowych, które Donald Trump podpisuje i to w Arabii Saudyjskiej, czyli w miejscu, z którego tryska ropa naftowa i dolary.
Tak, bo Donald Trump, można o nim powiedzieć, że to jest polityk kontrowersyjny, ale można powiedzieć, że jest przeciwnikiem wojny, przyjacielem pokoju, ale jest również przyjacielem zimnej wojny. Ze względu na to, że to wynika, powiedzmy, z biznesu, bo wiadomo, że zimna wojna powoduje bardzo ożywienie, powiedzmy, tego przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są największym eksporterem wszelkiego rodzaju, powiedzmy, no tej, nie wiem jak to nazwać.
Broni palnej.
Tak, szeroko pojętej. I to, że Donald Trump, powiedzmy, cokolwiek o nim mówić, to jednak do pokoju dąży wszędzie i chce to zrobić, to jednak zimna wojna jest dla niego z biznesowego punktu widzenia bardzo korzystna. I tutaj nie można powiedzieć, żeby on od tej zimnej wojny był, wręcz przeciwnie, on dąży do tego, żeby gdzieś to zagrożenie było i te kontrakty właśnie podpisywał. To jest w ogóle, powiedzmy, jego prezentura pod względem gospodarczym, to jest pasjonująca, składa się i z błędów, jak na przykład ta kwestia pomysłu na tą wojnę celną, która gdyby się rozwinęła, to by zniszczyła gospodarkę nie tylko amerykańską, ale w ogóle, powiedzmy, tutaj naszą, a z drugiej strony to właśnie jak w sposób taki bardzo efektywny on potrafi zarządzać tym, aby ta gospodarka dostała ten bodziec w postaci właśnie eksportu swoich najlepszych rzeczy i technologii związanych z przemysłem zbrojeniowym. Ja miałem kiedyś okazję, powiedzmy, troszeczkę oczywiście uczestniczyć w tym, bo spotkałem się z wiceprezesem firmy, największej firmy na świecie zbrojeniowej, powiedzmy, z którą podpisałem ugodę związaną, powiedzmy, z offsetem, który nie został zrealizowany. I Amerykanie, powiedzmy, no gdzieś tam byłem pełen podziwu, jak miałem okazję porozmawiać przez cały dzień, powiedzmy, na temat polityki samego przedsiębiorstwa, powiedzmy, produkujące tak duże i jednego z największych przedsiębiorstw na świecie, powiedzmy, tak duże elementy, powiedzmy, zbrojeniowe. I powiem panom jedną rzecz, że w Polsce, powiedzmy, w tej chwili dochodzi do kuriozalnej sytuacji, że jest lepszy ten minister, który więcej wyda pieniędzy na zakupy, bez względu na to, jak kupi. W Polsce w ogóle nie analizuje się w tej chwili sytuacji, czy my dobrze robimy zakupy, powiedzmy, zbrojeniowe, a w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, no generalnie rzecz biorąc, się to sprzedaje i to bardzo efektywnie. Bo tak jak kiedyś procesowaliśmy się o to, że offset nie został zrealizowany za zakup samolotów F-16, to dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy o offsecie, tylko po prostu kupujemy. I to można powiedzieć, tutaj Donald Trump to robi znakomicie i ta administracja robi to również znakomicie, a te kontrakty ostatnio, o których pan powiedział, o tym świadczą.
Ale coś zmieniają w geopolitycznej sytuacji, czy nie? To, że Trump wybrał Arabię Saudyjską, Emiraty Arabskie, na pierwszą podróż zagraniczną, bo to jest jego pierwsza podróż.
Znaczy ja mam wrażenie, że u nas w ogóle, może to jest przez tą kampanię wyborczą, ale różne wydarzenia nie są zauważane. Ja nie widziałem jakiegoś takiego istotnego komentarza do tego, że wojna celna pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi od wczoraj się skończyła. Dlatego, że Stany Zjednoczone to był ten Scott Bessent, tak?
Tak.
Sekretarz do spraw finansów rozmawiał z Chińczykami też gdzieś tam na Bliskim Wschodzie.
W Genewie.
A nie, no to Genewa to taki Bliski Wschód, wiadomo. W każdym razie doszli do porozumienia, że bardzo chcą wszyscy się dogadać i w związku z tym na 90 dni te cła, które osiągnęły 145% po stronie Stanów Zjednoczonych, 125% po stronie Chin, zostały na 90 dni zawieszone i zmniejszone do 10% i już wszystko jest fajnie, już z powrotem...
10-30.
Tak, i już handel cały z powrotem rusza, bo to rzeczywiście był taki moment, kiedy po prostu statki w ogóle do Stanów Zjednoczonych przestały wypływać z chińskich portów, ale one już z powrotem ruszają. I to pokazuje, że wydaje się, że jakiś deal zostanie osiągnięty. Donald Trump mówi, że ten deal będzie polegał na tym, że cały chiński rynek otworzy się przed amerykańskimi produktami. I to jest też coś,
ale
co on
będzie
mówi...
broń sprzedawał, przepraszam, najnowocześniejszą?
Nie, myślę, że nie broń, natomiast to jest coś, co też mówi o Europie, to znaczy mówi, że w Stanach Zjednoczonych jest 13 milionów samochodów europejskich sprzedawanych, a w Europie amerykańskich zero. I on chce to zmienić. I deal jakiś osiągnięty z Europą będzie dążył do otwarcia europejskiego rynku na amerykańskie produkty. I tak samo, bo barier po naszej stronie europejskiej jest mnóstwo różnorakich, niefinansowych, przede wszystkim niefinansowych, tylko administracyjnych. Tak samo też jest w Chinach. I ja na to patrzę w kontekście i myślę, że jest to coś bardzo takiego frapującego, bo dwa dni wcześniej, dosłownie trzy dni wcześniej, prezydent Xi był
w Moskwie,
siedział na konferencji z Putinem i Putin wypowiedział takie znamienne słowa, że prezydent Xi i ja osobiście mamy pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami współpracy między naszymi krajami. I tam ja lubię te różne takie konferencje, bo tam można właśnie usłyszeć takie rodzynki. To jest taki komunikat strategiczny, to znaczy nasze partnerstwo jest na to, że to już jest braterstwo w ogóle ponad granice i tak dalej. To zostało podpisane bez granic jeszcze przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Natomiast chodzi o to, że to takie wyjaśnienie, że jakby ktoś miał jakąś wątpliwość, to ta wspaniała współpraca, która się rozwija, bo to było po długim wymienianiu, ile to wspaniałych rzeczy udało się w rosyjsko-chińskiej współpracy osiągnąć w ostatnich latach, to właśnie było takie podkreślenie, że żeby nikt nie myślał, że uda się między nas bić jakiś klin, to jakby my tutaj, nas dwóch, jak siedzimy, osobiście kontrolujemy.
No i co, i to jest i konsekwencja?
I trzy dni później jest z kolei zawarcie porozumienia z Chinami.
No dobrze, ale to wielokrotnie...
Ze Stanami Zjednoczonymi.
No, ale my sobie mówiliśmy wielokrotnie. Najważniejszy jest spór amerykańsko-chiński. Czyli co to znaczy? Jeżeli zawarli porozumienie, że tego sporu nie ma? Nie, ten spór jest i ten spór jest istotny.
Tak.
No.
Nie, no. Spór był, jest i będzie. Ja wizytę prezydenta Chin w Rosji czytam inaczej. On praktycznie co roku przyjeżdżał, więc mi się wydaje, że to, że był, to jest non-event. Gdyby go nie było, to byłby jakiś znaczący gest. Natomiast jak przyjeżdżał od wielu lat, był, porozmawiali sobie panowie.
Wtrącę się ostatni raz na Dniu Zwycięstwa, był 10 lat temu.
No tak, ale przedstawiciele, wysocy przedstawiciele chińscy byli generalnie, więc ja nie traktuję tego jako coś, co jest znaczące. Z tego punktu widzenia, że nie chcę w tym kierunku tu wiosłować, chcę wrócić do Stanów, ale Chiny z Rosją, tam jest brak zaufania, tam nie będzie zaufania. Rosja ma swoje ambicje i nie pozwoli sobie zrobić się junior partnerem w stosunku do Chin. Chiny będą chciały to zrobić, więc tam jest zaufanie, uważam, bardzo kruche. Natomiast jeśli chodzi o Stany, prezydent Trump rozpoczął, tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, wiele wojen na wielu frontach. Wewnętrznych i zewnętrznych. Z całym światem na zewnątrz praktycznie i wewnątrz też. Bo wewnątrz rozpoczął wojnę między innymi no, z uczelniami, z emigrantami, z różnego rodzaju tak zwanym deep state'em całym i również z jednej strony z big techami w pewnym sensie i z drugiej strony kolejny front to jest tak zwany sektor defense. bo proszę zauważyć, co się dzieje. Mamy, proszę posłuchać sobie Erika Prince'a. To jest prezes byłej firmy, ona się nazywała Blackwater. Teraz to jest, inaczej się troszeczkę nazywa. On mówi, że wojna na Ukrainie kruszy generalnie to, co się w Stanach było, te czwórka chyba największych firm defense, ponieważ one produkują sprzęty, które są strasznie drogie, kosztują setki czy dziesiątki milionów dolarów. Rakieta na przykład kosztuje milion dolarów, która była strzeliwana po to, żeby zniszczyć kilka dronów, jak Huti strzelało sobie w cieśninie. Więc wojna na Ukrainie zmieniła paradygmat, ponieważ te wszystkie sprzęty, które kosztują dziesiątki, setki milionów dolarów, są niszczone przez drony, które kosztują 10 tysięcy dolarów. Tak? I teraz on mówił, że Stany muszą zmienić swoje podejście, zacząć wprowadzać, iść w tą technologię tanią, szerokodostępną, dronową. Siłą rzeczy to się oberwie finansowo tym firmom potężnym, typu Raytheon, inne, które robiły Abramsy i cały ten sektor jest potężnym, silnym lobby w Stanach Zjednoczonych. Tak? Proszę zauważyć, co mówi Eric Prince również. Przewaga, jeśli chodzi o uzbrojenie Stanów Zjednoczonych, on mówi, bardzo mocno zniknęła przez wojnę na Ukrainie. On podaje przykład, jak na początku wojny, gdy artyleria po stronie ukraińskiej wystrzeliła na pozycje rosyjskie pociski, to wojska ukraińskie miały około 1,5 godziny do momentu, kiedy Rosjanie namierzą ich z powrotem i strzelą w to miejsce, żeby zniszczyć tą artylerię. Więc wystrzeliłem, mam 1,5 godziny, żeby się przenieść, tak? Teraz mówi, to są 2 minuty. To jest Rosjanie, my tak niestety, ale w naszej debacie publicznej często mocarstwowo ich mówimy tam, nie wiem, niektórzy ludzie mówili, wdepczemy ich w ziemię i tego typu teksty rzucali bezmyślne. Rosjanie są naprawdę, jeśli chodzi o sztukę wojenną, o technologię wojenną, bardzo inteligentni i zaawansowani. Jak się posłucha właśnie Erika Prince'a, który ma doświadczenie z całego świata, mówi, Rosjanie są, jeśli chodzi o wojnę elektroniczną, naprawdę top. Oni zagłuszają drony, oni się bronią przed tym idealnie, tak? Więc co wymyślono na wojnie na Ukrainie, to są te drony z takim cienkim kablem optycznym do 10 kilometrów. Przecież wyobraź, leci dron, teraz to mamy wrażenie, że oni sterują sobie, tak? Ale leci dron, za nim idzie kabel taki cieniutki, żeby nim sterować, żeby go nie zagłuszyć. To są najbardziej niebezpieczne drony. Więc ta technologia bardzo mocno poszła do przodu, niszcząc cały ten, tak jakby niszcząc, będąc zagrożeniem dla tego ciężkiego, takiego defense sektora.
To który, jest jedna rzecz. Który kupuje polskie wojsko.
Tak. Wojna z uniwersytetami i poszczególne inne wojny. Więc mi się wydaje, że Trump gra troszeczkę na wyciszenie pewnych rzeczy. Natomiast rzeczy, które zostały i które tak jakby przyczyniły się do tej, nazwijmy to, wojny celnej, praktycznie wcale nie zniknęły, jeśli chodzi o Chiny. Kurs kolizyjny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest cały czas, on się nie zmienił. Jedna strona, wydaje mi się, Stany Zjednoczone kupują sobie troszeczkę czasu, być może, żeby uspokoić pewne rzeczy, być może, żeby pewne rzeczy poukładać, no bo już za rok z małym plusikiem są wybory midterms i być może prezydent Trump chce uspokoić pewne rzeczy, natomiast ja nie wierzę, że kurs kolizyjny Chiny-Stany Zjednoczone się skończył, on cały czas jest.
To ja tylko drobne zdanie wrzucę od siebie. Ja uważam, nawiązując do czegoś, co chyba w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, ja uważam, że Donald Trump w jakiejś mierze tą pierwszą bitwę otwierającą, którą wydał prawie że całemu światu, wygra na różne sposoby, na różnych frontach. On pozamyka te fronty, ugrywając coś dla Stanów Zjednoczonych. I będzie można powiedzieć, że jeżeli to jest trzecia wojna światowa, tudzież wojna systemowa, jak mówi Jacek Bartosiak, to starcie otwierające Stany Zjednoczone w jakiś sposób wygrywają dla siebie, nawet z Chinami. W takim sensie, że oni teraz się porozumieli, na 90 dni dali sobie czas i oni się dogadają. Tak stawiałbym na to, że w ciągu tych 90 dni zawrą te docelowe porozumienia, które będą poprawiały sytuację Stanów Zjednoczonych w stosunku do sytuacji wyjściowej. Czyli zrobił pogorszenie, a to jak to mówią Rosjanie, deeskalacja przez eskalację. Natomiast później oczywiście, że będą trwale na kursie kolizyjnym, czyli zrobi się pewien nowy porządek świata, który się poukłada i on będzie już dążył do tego finalnego starcia.
Nie chcę bawić się w przewidywanie, powiedzmy, jeżeli chodzi o skutki polityczne działalności Donalda Trumpa, bo średnio się na tym znam i jakby powiedzmy tutaj nie chciałbym powiedzmy jakiejś wizy szerzyć. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz, którą ja widzę powiedzmy w tym sposób taki bardzo bezpośredni. Donald Trump wprowadził nowość, powiedzmy, jeżeli chodzi, powiedzmy, o kwestie zarządzania państwem. To jest zupełnie inne niż się przyzwyczailiśmy przez długi czas, nawet w polityce amerykańskiej. To jest zupełnie coś innego, zupełna nowość, zupełna, powiedzmy, coś, co... Ja dzisiaj nawet nie jestem pewien, czy ten chaos taki, powiedzmy, w tych wszystkich działaniach na początku, czy on jest przypadkiem wynikającym z jego, powiedzmy, braku doświadczenia w polityce, czy też jest w jakimś stopniu zaplanowanym działaniem. To wszystko się okaże. Ja bym uważam, że z gospodarczego punktu widzenia dla Trumpa najważniejsze jest poukładanie stosunków z Chinami, to jest jakby ponad wszelką wątpliwość, ale uważam, że też bardzo ważne jest poukładanie stosunków z Rosją. To jest coś, co według mnie przechodzimy tak trochę ponad to, natomiast my cały czas zapominamy o jednym, że poukładanie stosunków z Rosją dla Stanów Zjednoczonych, a tym samym poukładanie przez to stosunków w Europie i partycypacja w niektórych rzeczach, powiedzmy, a przede wszystkim w zasobach naturalnych, które Rosja posiada, jest dla gospodarki amerykańskiej, no nie chcę powiedzieć, że strategiczne, bo już może tak nie, ale bardzo istotne. Proszę pamiętać, Rosja to jest kraj, który posiada jedne z największych, powiedzmy, zasobów olejów spożywczych, jedne z największych zasobów węgla, jedne z największych zasobów gazu i ropy. Nie może gospodarka Stanów Zjednoczonych powiedzieć, okej, to my się pokłócimy, powiedzmy, w tej chwili i jakby to, bo to jest za istotne. Cały czas, jak mówiłem i twierdzę, Nord Stream powstanie. Pytanie jest, powiedzmy, jaki udział amerykański będzie w tym Nord Streamie. Uważam, że Donald Trump, jego polityka jest po to, żeby w tym mieć swój udział, powiedzmy, żeby to się odbywało z partycypacją, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych. I tak samo eksport ropy naftowej z Rosji również na rynek europejski będzie odnowi się ze względu na to, że to się wszystkim po prostu opłaca.
No dobrze, ale ta droga wyglądała na to, że Donald Trump chce przez Moskwę dojechać do Kijowa, a teraz wygląda na to, że jednak przez Kijów do Moskwy, że to jest, zmienił się kierunek podróży, że teraz jakby karty są po stronie Putina, Putin musi nimi zagrać, ale Donald Trump i Europa, bo podróż czwórki do Kijowa też miała miejsce w ostatnim tygodniu.
Miała miejsce, ale tych podróży już trochę było i generalnie rzecz biorąc, powiedzmy, ja uważam, że ta podróż była w głównej mierze podyktowana tym, że jest nowy kanclerz Niemiec i on potrzebował jakiś, powiedzmy, też
coś gdzieś przejechać.
Dokładnie, PR-owy sukces, że on tam był i o czymś decyduje. Ja nie przywiązywam do tego większej wagi, powiedzmy, ze względu na to, że uważam, że jeżeli coś ma się stać, to się stanie na linii Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina oczywiście i Chiny.
Ja słuchałem tego wczoraj też na debacie ze zdumieniem, powiem, że tam właśnie dzięki Europie Donald Trump zmienił stanowisko i teraz naciska na Putina. A to było po tym, jak Donald Trump zaczął wzywać Zełenskiego, że musi się natychmiast zgodzić na rozmowy. Także to już była informacja nieaktualna. Teraz jest tak, że jak się jeden dzień nie obserwuje informacji, to mogło się zmienić. I faktycznie było tak, że jeszcze w niedzielę Trump wzywał Putina do rozmów, ale już w poniedziałek zaczął wzywać Zełenskiego, żeby zasiadł z Putinem do rozmów. Więc to nie jest tak, że tu się trwale coś zmieniło. Oprócz tego, że proces ten faktycznie dąży do tego, żeby jakiś pokój został zawarty. I wydaje mi się, że te kolejne zawieszenia broni, wielkanocne zawieszenie broni, zawieszenie jednodniowe, potem zawieszenie broni na dzień zwycięstwa, już trzydniowe, teraz jakieś inne dyskutowane zawieszenie broni, że to jednak dąży do tego, że to zawieszenie broni stanie się permanentne i jakiś pokój zapanuje. I rzeczywiście wtedy będzie kwestia, że no, skoro Rosja już zawiesiła broń i się jakoś dogadała, no to trzeba tutaj kwestie sankcji i tak dalej przemyśleć.
Ale na razie jest pewne groźby są, że Rosja będzie miała zwiększone sankcje, że te sankcje amerykańskie będą większe niż do tej pory. Sankcje europejskie też będą większe niż do tej pory, więc czy tak to wszystko łagodnie przebiega i idzie w tym kierunku, to nie byłbym tego pewny, ale pewno pan minister pewny jest tego właśnie.
Nie jestem pewny. Się mówi, pewni są tylko głupcy, mądrzy ludzie poprzestają na domysłach. Więc ja się domyślam, że większe relacje biznesowe może mieć Stany Zjednoczone z Rosją niż z Ukrainą. Tak?
No, i to jest
no i bądźmy realistami. No możemy dokładnie mówić różne jakieś hasła romantyczne, uczciwość, jakieś tam walka o demokrację, wolne. Oczywiście. W polityce międzynarodowej jest brutalny realizm i przecież proszę, większe interesy Stany Zjednoczone mają z Rosją i z Ukrainą. Koniec, kropka. To każdy sobie może odpowiedzieć, co się może stać, w jakim kierunku to będzie szło.
I powiedzmy, że Putin bardzo sprytnie to rozgrywa w momencie, w którym zbliża się już do tego faktycznego jakiegoś dealu, to przyjeżdża do niego Xi i robią wielką jakby wielki show pokazujący, że on ma opcje tam na wschód otwarte i bardzo dobrze prosperujące, więc jak tutaj chcą się z nim dogadać, to muszą mu zaoferować bardzo dobry
tak
deal.
A mi się wydaje, że wywiad amerykański mimo wszystko ma dobre informacje i tam takie spotkanie nie jest czymś, na czym oni... My może w Polsce tak myślimy, bo no nie mamy źródeł informacji czy wywiadu elektronicznego. Stany doskonale, mi się wydaje, wiedzą, jak to wygląda, ale dobra. Kolejną rzeczą jest to, że zauważcie państwo, i to ostatnio było też informacja się pojawiła w mediach, że Niemcy od ponad pół roku spotykają się z Rosjanami, czy to w Baku, czy to w innych częściach Europy, o czym oni rozmawiają. Nam się już pojawiają najgorsze skojarzenia, a jeszcze przypomnijmy sobie, zanim prezydent Trump został prezydentem, to jakakolwiek rozmowa z prezydentem Putinem, czy to Orban rozmawiał, czy tam Fico chciał się, czy ktokolwiek inny, to było w ogóle, więcej cię do Brukseli nie wpuścimy, bo z kim ty rozmawiałeś, tak? A sami na boku gdzieś rozmawiałem od ponad pół roku, no jaka to jest hipokryzja? Nie, w polityce zagranicznej nie ma hipokryzji. Trzeba zidentyfikować, kto ma z jakim interesy gospodarcze i w tym kierunku wiosuje, a może mówić coś innego. Jeżeli ktoś wierzy w te ogólne hasła,
no dobrze, to, jakim, to jest naiwnym. To jakie kolejną... my mamy w tej globalnej rozgrywce interesy no i, gospodarcze? No właśnie, co my mamy?
No nie mamy strategii gospodarczej, nie mamy soft power, nie mamy, proszę przepytać,
czyli
nie wiem...
po prostu nie mamy. Siedzimy panie, przy stole i mamy tylko blok.
No ale tak? Nie mamy nawet ambasadora w Stanach Zjednoczonych.
No to, to właśnie.
Turcja i Kanadyjczycy wysłali takie doniesienia medialne zaraz po tym, jak Trump został prezydentem, po 50 różnego rodzaju osób, czy nawet więcej, doświadczonych w dyplomacji, dodatkowo do tych krajów, żeby lobbowały, gdzie się formuje nowa administracja publiczna. My nawet ambasadora nie mamy, tak? Tak samo też proszę zauważyć jedną rzecz, bo też to nie może nam znikać z radaru. Środowisko MAGA całe, Steve Bannon i całe te środowiska różne, nawet Eric Prince, który się wypowiadał w tej kwestii, czy Kate Bass z Teksasu, który miał być również ministrem finansów. Proszę posłuchać, to środowisko konserwatywne MAGA, które jest zapleczem Trumpa, dla nich Europa Środkowo-Wschodnia trochę nie istnieje. Tak? Tam jest po prostu to, że wojna wybuchła z Rosją i Eric Prince mówi, no dobrze, jakbyście budowali jednostki wokół siebie, a NATO się zbliżyło bardzo blisko Rosji, no to on tak zareagował, powiedzmy, tak? No ale nieważne, tam jest takie przekonanie. Europa Środkowo-Wschodnia dla tego ruchu, dla tego środowiska nie istnieje, natomiast w Stanach będzie problem również. Lipiec, sierpień, Stany uderzą tak zwany debt ceiling, czyli dojdą do momentu, kiedy nie mogą się dłużej zadłużać, bo limit zadłużenia zostanie przekroczony. Zwykle to jest kwestia negocjacji politycznych i różnego rodzaju dyskusji. Bo jeżeli tam jest taka zasada, że jak osiągną ten limit, to jak on nie zostanie podniesiony, to przestaje się wypłacać między innymi pensje urzędnikom. Może być techniczny, tak zwany default Stanów Zjednoczonych. Steve Bannon, no wiemy, to jest jeden z tych orędowników, czy liderów MAGA, nazwijmy to szeroko rozumianych, mówi wprost, że w lipcu, sierpniu będziemy mieli kryzys konstytucyjny w Stanach Zjednoczonych. Między wierszami wiąże to z debt ceiling. Więc zobaczymy, tam naprawdę będzie jeszcze dużo zawirowań.
No dobrze, panowie, na zakończenie o wyborach prezydenckich w Polsce. Kto je wygra, kto będzie w drugiej turze, to wiemy. Karol Nawrocki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I co dalej? Przedsiębiorca. Jakie przewidywania? Jakie notowania na giełdzie mają?
Ja bym chciał, powiedzmy, aby w końcu, no bądź co bądź, powiedzmy, wszyscy w tym kraju żyjemy i chciałbym, żebyśmy my po prostu w sposób spokojny tą działalność gospodarczą z mojej perspektywy, a z perspektywy normalnego człowieka, mogli się rozwijać i w jakiś tam sposób budować wartość dodaną. Kto zostanie tym prezydentem na dzisiaj, powiedzmy, to ja, żaden z tych kandydatów do końca nie jest moim jakimś, powiedzmy, efektem marzeń, ponieważ w Polsce musi się zmienić cały... No, prezydent, wiemy, jakie ma kompetencje. Ma inicjatywę ustawodawczą, ale czy któryś z tych dwóch kandydatów, który pan wymienił, by ją w sposób taki efektywny wykorzystywał, to obydwaj nie pochodzą, powiedzmy, z gospodarki. Z tą gospodarką obydwaj mają bardzo luźny kontakt. Pan Karol Nawrocki jest historykiem, ma swoje osiągnięcia, jest powiedzmy doktorem, o ile wiem, historii, prawda? Powiedzmy i okej, Rafał Trzaskowski jest doktorem nie wiem czego, ale jest jak ten. No więc tutaj ciężko powiedzmy w jakiś sposób powiedzieć, którego bym wolał. No ja jestem takim powiedzmy światopoglądowo konserwatystą, w związku z powyższym jakby bliżej mi do poglądów powiedzmy kogoś, kto w taki sposób patrzy na świat. Ale z punktu widzenia powiedzmy takiego pragmatycznego, no to bardzo bym chciał, to co dzisiaj rozmawialiśmy w tej ciekawej dyskusji dotyczącej tego, abyśmy my w końcu powiedzmy, pan minister był w rządzie, powiedzmy to w jakiś sposób, o kulisach takich powiedział, ale ja bym chciał, żeby taka debata się odbyła na tym, w którą stronę my idziemy, żeby w Polsce powiedzmy przedsiębiorczość, żeby innowacje rozwijały się tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, żeby pieniądze na te innowacje były, żeby nauka powiedzmy się rozwijała w taki sposób, żebyśmy my wreszcie stworzyli realnie produkt globalny Polski, żebyśmy mogli to zobaczyć, żeby on powstał, żeby przy jakiejś powiedzmy udziale państwa taki produkt powstał i żebyśmy my na tej podstawie budowali też polską gospodarkę. I na końcu to, co powiedziałem, żeby te polskie perły w koronie w strategii polskiego rządu budowały trwały swój byt, żeby ten Orlen, żeby to nasze górnictwo nie było tak powiedzmy trendem jakimś powiedzmy zamykane, a Orlen powiedzmy był na glinianych nogach i żeby to w jakiś sposób mogło się rozwijać. Takie były moje marzenia powiedzmy co do tego, aby...
I te marzenia będziemy sobie spełniać powolutku, chociaż czasu nie ma, Szczepan. Ja na koniec pan minister i spotkamy się za tydzień. Szczepan, kto wygra?
Nie wiem, kto wygra, ale mam takie głębokie poczucie, że te wybory na szczęście już kończą ten okres 20-letni podziału Polski na dwie części.
Gdzie kończą?
Te wybory kończą i wszyscy to zobaczymy. A może to i dzietność poprawi, bo trochę już nie da się żyć w tym podziale, więc jak się wyłoni jakiś nowy, to może ludzie z optymizmem po prostu spojrzą na to.
Pan minister wie, kto wygra.
Nie wiem, kto wygra. To ludzie o tym decydują. Dowiedz się, jacy ludzie, porozmawiaj z nimi, tak? Dziękuję.
Bukmacherzy obstawiają chyba dosyć tak wyrównane są te także...
Ale pan redaktor wie, kto wygra.
Wiem, kto będzie w drugiej turze, ale kto wygra, tego jeszcze nie wiem. No
wygra będziemy to wiedzieć. Nasz prezydent wygra.
Wygra lepszy.
Będzie naszym prezydentem. Tak powinniśmy podchodzić jednak
więcej,
do tego.
Więcej niż 50% głosów.
Brawo. Brawo. Tak wszyscy po prostu schowaliśmy się za żyrafami. Dobrze. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Grzegorz Szlak, przedsiębiorca. Szczepan Ruman, przedsiębiorca. Piotr Nowak, człowiek wiedzy.
Nie. Płatnik podatków.
Ale z czego te podatki można płacić? Przedsiębiorca to wiadomo. No dobra, nie będziemy się do wszystkich zagłębiać. Bardzo wszystkim dziękuję.
Dziękuję, miłego wieczoru.
Dziękuję bardzo za miłą dyskusję i ciekawą.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w każdy wtorek o godzinie 19, a też przypominam państwu patronite.pl /radio.wnet. To jest ważny adres. Zbliżają się 16 urodziny. Panów zapraszam oczywiście w dniu 16 urodzin, to będzie 25 maja. My będziemy tu świętować nasze 16 urodziny, a tam będą świętować zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Będzie wielka manifestacja na Placu Zamkowym w tym samym czasie. Zobaczymy, jak to się da jedno z drugim pogodzić. I też chcemy nową stronę internetową stworzyć, żeby te wszystkie nasze materiały były dostępne. Na stronie Patronite jest takie miejsce zbiórka i zbieramy i mamy nową stronę i nową siłę i wszystkiego dobrego państwu życzę.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.